Dobrze, słuchajcie, to w takim razie zaczynamy drugą lekcję. I teraz tak. Chciałbym, żebyśmy teraz, studiując trzeci list Jana, skupili się na uczynkach. Bo to jest jedno z głównych zagadnień tego listu, tak? Czyli mamy tak, uczynki, a z nim związane dobre i złe. Czyli to jest jeden fragment. I potem będziemy mieli jeszcze jedną lekcję o... zagadnieniu napomnienia, trwania w prawdzie, tak? Natomiast w tej chwili chciałbym, żebyśmy się skupili na uczynkach i o całym kontekście, w jakim te uczynki w liście Jana funkcjonują. Bo oczywiście o uczynkach wiele Biblia mówi. Mówi o wierze, mówi o uczynkach, o ich miejscu w życiu wierzących. O tym wszystkim Biblia mówi. Natomiast chciałbym, żebyśmy zobaczyli to w kontekście listu tego, konkretnie o tych uczynkach. Nie będziemy o wszystkich uczynkach mówić, o każdym aspekcie, tylko o tym, co porusza Jan. Więc po kolei idziemy. Przeczytamy jeszcze raz list, bo jest krótki, przypomnimy sobie. Starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie. Umiłowany, modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło, i abyś był zdrów tak, jak dobrze ma się dusza twoja. Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności twojej, że ty istotnie żyjesz w prawdzie. Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Umiłowany, wiernie postępujesz, gdy wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodniom, którzy złożyli świadectwo przed zborem o miłości twojej i dobrze postąpisz, jeśli wyprawisz ich w drogę, jak przystoi przed Bogiem. Wyruszyli oni bowiem dla imienia Jego, nic nie przyjmując od pogan. My więc powinniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechnienia prawdy. Napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kluczową rolę, nie uznaje nas. Dlatego... jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki jego, że złośliwymi słowy nas obmawia i nie zadowalając się tym, nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć i usuwa ich ze zboru. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto czyni dobrze, z Boga jest, kto czyni źle, nie widział Boga. Demetriuszowi wystawili wszyscy, nawet sama prawda, dobre świadectwo. My również wystawiamy. A wszak wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe. Miałbym ci wiele do napisania, lecz nie chcę pisać atramentem i piórem. Spodziewam się, że cię niebawem zobaczę i wtedy osobiście porozmawiamy. Pokój z tobą. Pozdrawiają cię przyjaciele. Pozdrów imiennie przyjaciół. Teraz chciałbym, żebyśmy skupili się na uczynkach dobrych i złych. Zobaczymy, jaka jest różnica i na koniec wyciągniemy wnioski, które będziemy mogli zastosować w życiu. Więc mamy po kolei pierwszy werset, o jakich dobrych uczynkach jest mowa. Miłość. Miłowanie kogo? Jakie miłowanie? Jak nazywa je Biblia? W prawdzie. Czyli to określa, co to za miłość. Miłość w prawdzie. W prawdzie Słowa Bożego. Czyli miłość, która wynika z poznania prawdy. Ci, którzy są w prawdzie, miłują się i to jest dobre. To jest dobra rzecz. Dobra czynność, dobry uczynek. Drugi werset. Jaki jest dobry uczynek w drugim wersecie? No przeczytajcie. Chciałbym, żebyście... Tak. Tu nie ma słowa modlitwa w gdańskiej, tylko tutaj jest, tak? Ale on mówi, mam pragnienie. To słowo modlitwa jest w tym tłumaczeniu, natomiast w Biblii Gdańskiej ono nie występuje, ale to jest takie pragnienie i ono może być połączone z modlitwą. To nie jest problem, natomiast w tekście jest, że to jest pragnienie. Pragnienie tego, żeby co? Jakie to jest pragnienie? Komu wszystkim? Tak. Czyli... Co jest bardzo ważne tutaj, słuchajcie? Zastanówcie się, co to znaczy życzyć komuś, aby mu się dobrze powodziło? W Jana, drugi werset w Biblii Gdańskiej mówi: najmilszy. Najprzód pragnę przede wszystkim, aby ci się dobrze powodziło. To jest pragnienie, tak? To jest modlę się, ale dosłownie, jak się tłumaczy, to jest to pragnienie. Pragnę. Może ono być połączone z modlitwą, więc nie jest to błąd. Natomiast jest tu użyte słowo pragnę. Więc o co chodzi, słuchajcie? Jakie to jest pragnienie? Żeby się dobra dla innych, czy zła? Chcę, żebyś chorował. Żeby się dobrze dusza twoja miała, ale żebyś chorował. Popatrzcie. Co jest dobre w oczach Bożych? Pragnienie, aby innym wierzącym, trwającym w prawdzie, powodziło się dobrze nie tylko na duszy, ale i spokojne życie, żeby wiedli, żeby mieli z czego żyć i dobrze się czuli fizycznie. To jest pragnienie dobre. Bóg decyduje, jak ma być, ale ja nikomu nie życzę, żeby żył w biedzie i żeby był chory, a tym bardziej wierzącym, którzy trwają w prawdzie. Chciałbym, żeby wszyscy się dobrze mieli na ciele, tak jak mają się na duszy. I żeby mieli z czego żyć, żeby nie musieli żebrać i żeby byli świadectwem, że uczciwa praca popłaca. Dla niewierzących przynajmniej, żeby byli świadectwem, tak? Więc to jest dobra rzecz, mieć takie pragnienie i poprzeć je prośbą do Boga. I to jest już czynność. Więc uczynek to pragnienia poparte czynem. To jest więcej niż tylko chęci dobre. Zobaczmy 2 Koryntian 13, 11 w tym kontekście. Najprzód żądam, pragnę, to jest prośba, pragnę, chciałbym. Dobre życzenie, połączone z prośbą do Boga, może być połączone z prośbą do Boga, czyli z modlitwą, tak? Tak jest dokładnie. No, kto przeczyta? To proszę.
W końcu, bracia, bądźcie zdrowi, doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami.
Bądźcie zdrowi. Nie chorzy. Paweł życzy błogosławieństwa duchowego. Mówi: bądźcie zdrowi. Czyli dobrze jest prosić Boga według pragnienia serca, bo to jest pragnienie serca, pragnę, aby się dobrze powodziło i modlić się do Boga o to błogosławieństwo, bo ja go mogę nie zapewnić. I to jest dobry uczynek. Pamiętajmy o tym, że jeśli myślimy o innych braciach, to pamiętajmy, że ich zdrowie duchowe jest na pierwszym miejscu. To jest fundament, oni w tym mają trwać. Ale pamiętajmy również, żeby zawsze mieć pragnienie w sercu, a ono będzie poparte czym? Prośbą do Boga. Tak? O dobro również te tutaj, w zdrowiu i w bezpieczeństwie finansowym, takim zwykłym, życiowym, tak? Żeby Bóg również o tym miał troskę. I to jest dobre przed Panem. Warto o tym pamiętać, żeby w tym kontekście również pamiętać o innych wierzących. A Pan wie, ile komu trzeba. Więc nigdy się nie będę modlił, żebyś był milionerem, ale będę się modlił, żeby Pan ci zapewnił wszystko, co jest potrzebne. Tak? Zobaczcie dalej. 3-4 werset. O jakim dobrym uczynku mówi? Tak. O jakiej rzetelności? O czym tu jest dokładnie, zobaczcie, mowa? Jak to nazwać tekstem? Po pierwsze, z czym jest związana radość? Zobaczcie, z czym ta radość jest związana tutaj? Z czym? Co jest powodem radości? Czy życie w prawdzie to jest czyn? Jak zobaczysz, że ktoś żyje w prawdzie? Dokładnie. Przez uczynki. Czyli tak, radość z tego, że ktoś żyje w prawdzie, jest dobrym uczynkiem. Nie życzyć temu człowiekowi źle, bo to się będzie przenosiło na modlitwę o tą osobę. Na odnoszenie się do tej osoby. Ale również dobrym uczynkiem jest trwanie w prawdzie jako uczeń Jezusa. Bo trwanie w prawdzie jest połączone z uczynkiem. To jest, pisze, radość z trwania dzieci w prawdzie. Zobaczmy Filemona 1,10. Filemona, list Pawła do Filemona. Pierwszy, 10 werset. Proszę cię za synem moim Onezymem, którego urodziłem w więzieniu, który niegdyś nie był dla ciebie użyteczny, ale teraz jest dla ciebie i dla mnie bardzo pożyteczny. Paweł mówi o Onezymie, którego urodził w więzieniu. Oczywistym jest, że nie chodzi o syna fizycznego. Paweł jest mężczyzną, a nie kobietą. I mówiąc urodziłem w więzieniu, zrodziłem w więzieniu, ma na myśli co? Że ten człowiek się w więzieniu przy nim opamiętał na skutek głoszenia Ewangelii. I jak on go nazywa? Synem moim. W jakim sensie? No w takim, że jest jego dzieckiem, w sensie, że on mu głosił Ewangelię. I on się opamiętał. W tym kontekście. Zobaczmy kolejny fragment. 1,16 tego samego listu. 16 werset pierwszego rozdziału. I to już nie jako sługę, dalej pisze o Onezymie, ale więcej niż sługę, jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla ciebie, tak według ciała, jak i w Panu. Więc on jest synem w Panu. Nie cielesnym synem, a synem w sensie duchowym. Tak? Więc widzimy, że dziecko nie musi oznaczać dosłownie w Biblii dziecka. Może być użyte w przenośni i kontekst wskazuje na to, o co chodzi. Kontekst musi określać, czy chodzi o dziecko fizyczne, czy nie. Więc popatrzmy dalej. Zobaczmy kolejny fragment. Drugi Tymoteusza. Drugi list do Tymoteusza. Pierwszy rozdział, drugi werset. Do Tymoteusza, umiłowanego syna, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Pana naszego. Kim był Tymoteusz? Pamiętacie? A dotarł do Derbe, 16 rozdział Dziejów Apostolskich, do Listry, a był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która była wierząca i ojca Greka. Czyli już wiadomo, że nie był on synem cielesnym Pawła, bo miał ojca Greka i matkę Żydówkę. Paweł był Żydem z pokolenia Beniamina, czyli wyklucza możliwość ojcostwa Pawła w sensie dosłownym. Syna mego. Dlaczego? Dlatego, że Paweł był bardzo blisko związany z Tymoteuszem. On był jak dla niego jak syn. ale synem fizycznym nie był. Chodziło o więzy duchowe. W Panu byli bliscy sobie. Więc mówi o nim o synu, ale nie jako o synu fizycznym, cielesnym, pochodzącym z ciała i krwi, ale w sensie duchowym, jedności, która ich łączyła. Dlaczego? Bo kontekst to określa. Mamy fragmenty Pisma Świętego, które mówią, że nie był synem fizycznym. Tak? Zobaczmy dalej. Dzieje apostolskie, to co odczytałem wam. Że tu jest świadectwo, że miał innych rodziców. Więc popatrzmy teraz z powrotem w list trzeci. Modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło. I trzeci mówi, albowiem uradowałem się bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo rzetelności twojej, że ty żyjesz w prawdzie. Nie ma dla mnie większej miłości słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Więc może oczywiście chodzić o to, że to był cielesny syn autora, tak? Może miał więcej synów. Ale kontekst, miłuję cię w prawdzie, w pierwszy werset, wskazuje na to, że nie chodzi o więzy cielesne, a chodzi o więzy duchowe. Że to jest prezbiter, który pisze do, tak w cudzysłowie, owieczki, tak? Osoby, która jest pod jego opieką duchową, który jest dla niego osobą, która go uczy, tłumaczy mu pewne rzeczy, w jakiś sposób kieruje go na właściwą drogę, tak? Jako nauczyciel i pasterz. I mówi, że nie ma większej miłości, gdyż kiedy żyją w prawdzie dzieci. Więc kontekst wskazuje bardziej, że chodzi o sprawy duchowe niż fizyczne. Więc cieszy się, że dzieci żyją w prawdzie. Kontekst w tym miejscu bardziej wskazuje właśnie na to, że chodzi o więzy duchowe łączące autora z Gajusem, Jana z Gajusem. Więc dobrą rzeczą jest radość z trwania w prawdzie braci, dzieci w Panu. Dobrym uczynkiem. Dlaczego? Bo on się przejawia modlitwą o tych ludzi, społecznością z nimi, tak? Wspólnych celach, wspólnym Panu i jednym duchu. A trwanie w prawdzie jest jak najbardziej dobrym uczynkiem. Zobaczmy piąty werset. Co mamy w piątym wersecie? Co robi? Co robi Gajusz? Wiernie postępuje. Co to znaczy wiernie? To słowo określa coś, co jest zgodne z obietnicą. Czyli coś obiecałem, zrobiłem to i ktoś mówi, to jest wiernie to zrobiłeś. Czyli tak jak obiecałeś, tak zrobiłeś. Albo na przykład wykonać jakieś zobowiązanie, czyli zobowiązałem się do czegoś i zrobiłem to. I to jest wierne zrobienie czegoś. Tak jak obiecałem, tak zrobiłem. Tak jak podjąłem się, zadeklarowałem się, tak zrobiłem. A postępowanie to jest inaczej praca, wykonanie czynności. Czyli co mówi Jan? Dobrym uczynkiem jest wiernie postępujesz, czyli robisz czynność dokładnie tak, jak się zobowiązałeś, jak obiecałeś, jak się zadeklarowałeś. To jest dobre. Czyli rób, jak obiecałeś, to zrób to. Nie wycofuj się. Zrób to po prostu. To jest wierne wykonanie tego, do czego się zobowiązałeś. I jakie to jest zobowiązanie, zobaczcie. To jest pewna czynność konkretna. Wyświadczanie usług, czyli wykonywanie zobowiązania pewnego, do którego on się zdeklarował, tak? Braciom i braciom przychodniom. Czyli on podjął decyzję. Będę tym braciom pomagał. I teraz Jan mówi, dobrze, że ty zrobiłeś to, do czego się podjąłeś. Pamiętacie w liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, kiedy Paweł pisze list do zboru, to mówi w miejscu, gdzie przypomina im składkę na wierzących. Mówi, wy pierwsi zadeklarowaliście się ze składką, ale inni już dali składkę, a wy jeszcze nie. Ale deklaracja wasza była pierwsza. A wy jeszcze jej nie zgromadziliście. To zgromadźcie ją. Bo inni już to zrobili. Chociaż wyście byli pierwsi. Czyli jak gdyby odwrotna postawa, zadeklarowanie się do czegoś, ale z wykonaniem jest problem. A Jan mówi, że dobrym uczynkiem jest wiernie wykonać to, do czego się zobowiązałeś. I w tym czasie, kiedy trzeba. Bo on nie mówi, żeby pomagał przychodniom, jakich nie ma. Tylko mówi, pomóż im, jak oni są. Czyli wykonanie zobowiązania nie wtedy, kiedy mi się chce, a wtedy, kiedy jest potrzeba wykonania tego. Pięknie jest gościć, jak nikogo nie ma. Ale gościć to jest wtedy, kiedy ktoś przyjeżdża, tak? To go ugoszczę. Bo deklaracja staje się czynem. I to jest dobre. To jest dobry uczynek, czyli być konsekwentnym w swoim postępowaniu. I Jan to chwali. Mówi, że to jest dobre. Szósty werset, zobaczcie. Co jest jeszcze dobrym uczynkiem?
No. Troska o kolejne dni, drogę.
Tak, wyprawienie. Jak jeszcze raz?
Żeby zabezpieczyć na czas podróży.
Odprowadzenie ich w drogę. Wyprawienie ich to nie tak, że wyprowadził za drzwi zamknął. Tu chodzi o to, że on z nimi podszedł kawałek. Czyli odprowadził ich. Jeszcze. Jest taka jedna sytuacja, nie pamiętam w którym miejscu w Dziejach Apostolskich, że bracia tak odprowadzali z Pawła z jakiegoś miasta, że do drugiego miasta z nim zaszli. Już nie pamiętam. Chyba nawet do Koryntu. Poszli z nim do drugiego miasta. Tak go odprowadzali, że te sto parę kilometrów z nim przeszli. I potem wrócili do domu. Nie pamiętam tylko już, w którym miejscu to jest. Więc chodzi o odprowadzenie ich w drogę, ale jaką? Zobaczcie, jak to ma się odbyć? Tu jest napisane. Jak przystoi przed Bogiem, czyli co? Zgodnie z wolą Bożą. Czyli to ma być zrobione tak, jak chce Bóg. I teraz zobaczmy fragmenty, inne miejsca Słowa Bożego. Rzymian 15:24. Rzymian 15:24. Przeczytam to w kontekście. Dlatego też często miałem przeszkody, które mi nie pozwoliły przyjść do was. Mowa jest o wierzących w Rzymie. Lecz teraz, nie mając już pola pracy w tych stronach, a pragnąc już od wielu lat przyjść do was, mam nadzieję, że po drodze, kiedy pójdę do Hiszpanii, ujrzę was i wy mnie tam wyprawicie, gdy już się wami trochę nacieszę. Paweł mówi, będę u was, nacieszę się wami i mam nadzieję, że to wy mnie odprawicie dalej w drogę do Hiszpanii. Wy odprawicie mnie w drogę. Czy nie uważacie, że tu chodzi właśnie o odprawienie, że ktoś przychodzi, będzie i trzeba go dalej odprawić w drogę? Po uprzednim ugoszczeniu. Podobna sytuacja. Nie identyczna, podobna. Zobaczmy kolejny fragment. 1 Koryntian, 16 rozdział. Szósty, siódmy werset. Od piątego czytam. A gdy przyjdę do was, gdy przemierzę Macedonię lub przez Macedonię będę przechodził, u was zaś być może zatrzymam się albo nawet przyzimuję, abyście mnie wyprawili w drogę, dokądkolwiek pójdę. Nie chcę bowiem tym razem tylko przejazdem u was się zatrzymać, gdyż mam nadzieję, że jakiś czas będę mógł u was pozostać, jeśli Pan pozwoli. Mówi, przyjdę do was. Mam nadzieję, że będę mógł trochę u was pobyć. I co? I wy mnie odprawicie w drogę. Podobna sytuacja, kiedy Paweł szedł zwiastować Słowo Boże i mówi o tym, że to jest dobre gościć i mam nadzieję, że wy to zrobicie, że staniecie na wysokości zadania i zrobicie to. Dzieje Apostolskie 21:5. Paweł jedzie już do Jerozolimy, tam gdzie go mają aresztować, i zatrzymali się w Tyrze na wyładunek towaru. I w Tyrze Paweł spotkał wierzących i jest napisane: lecz kiedy nasz pobyt się skończył, wyruszyliśmy, udaliśmy się w drogę, a wszyscy wraz z żonami i dziećmi towarzyszyli nam aż za miasto. A patrzy na kolana na wybrzeżu modliliśmy się i pożegnali wzajemnie, potem wsiedliśmy na statek, a tamci wrócili do domu. Wyprowadzili ich aż za miasto. Wyszli z nimi. Wspólnie modlili się, ci odpłynęli, a ci wrócili do domu. Wyprawili ich drogę? Tak. Moim zdaniem tak. O tym mówi ten fragment. Więc kiedy wrócimy do trzeciego listu Jana, to widzimy, że nie tylko to miejsce, ale inne fragmenty Słowa Bożego, historii apostołów, nauczania apostoła Pawła również wskazują, że goszczenie wierzących i wyprawianie ich w drogę było jak najbardziej przejawem posłuszeństwa Bogu, dobrym uczynkiem. Więc nie pozostaje nam nic innego, kiedy mamy okazję, kiedy sytuację Bóg nam stworzy, również takie dobre uczynki robi. Nic nie stoi na przeszkodzie. Dzisiaj też są wierzący, którzy tego potrzebują. Kto wie, gdzie nas Pan postawi? Pamiętajmy o tym. Siódmy werset. Jaki dobry uczynek jest w siódmym wersecie? Wyruszyli oni bowiem dla imienia Jego, nic nie przyjmując od pogan. Co tu mamy? Co zrobili? Dobrze jest wyruszyć dla imienia Pańskiego? Nie każdy musi to robić, tak? Widzimy, że nie każdy. Gajus tego nie robił. Ale czy to jest dobry uczynek? Dobry. Jeśli Pan cię do tego powołuje, jak najbardziej. To jest dobry uczynek. Wyruszyć dla imienia i tak samo dobrym uczynkiem jest pomagać dla tych, którzy wyruszyli dla imienia. Więc jedni takie uczynki pełnią, drudzy takie, ale i te są dobre. Więc zobaczmy, co o tym wyruszeniu w imieniu Pańskim mówią inne fragmenty Pisma Świętego, nie tylko list Jana. Zobaczmy 1 Tesaloniczan 3:2. 1 Tesaloniczan 3:2. Nawet od 1. Przeto nie mogąc tego dłużej znieść, postanowiliśmy pozostać sami w Atenach i wysłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i współpracownika Bożego, w zwiastowaniu Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził w waszej wierze i dodał wam otuchy. Po co on wyruszył? Gdzie on poszedł? Do Tesaloniki. Po co on poszedł do Tesaloniki? Bo historia w Tesalonice była taka, że Paweł tam głosił Ewangelię, ludzie się opamiętali, Paweł tam krótko był, nie był tam bardzo długo i musiał wyjechać. I świeży wierzący zostali. A w związku z tym, że w Tesalonice były straszne prześladowania, Paweł miał obawę, że oni nie przejdą tych prześladowań i w wyniku prześladowań odpadną od wiary. I taką troskę o to miał, że postanowił sprawdzić, czy wszystko jest ok. I wysłał Tymoteusza. Po co? Żeby przyjechał tam, zobaczył, jak ma się sytuacja i utwierdził ich wierze i dodał im otuchy. Że oni o nich pamiętają, żeby się nie poddawali. I potem w 6 wersecie, kiedy pisze, mówi i 7, że jak się dowiedział, że oni trwają w wierze, to po prostu... Stąd doznaliśmy przez was, bracia, w wielkiej potrzebie i ucisku naszym pociechy dzięki waszej wierze, że żyjemy teraz, skoro wy trwacie w Panu. Paweł mówi, ja żyję, skoro wy trwacie w Panu. Co pisze Jan? Nie ma większej radości jak informacja, wiedza o tym, że wierzący trwają w wierze. To nie tylko Jan pisze. Paweł o tym też pisze. Że to jest wielka radość dowiedzieć się, że ktoś pomimo prób, doświadczeń trzyma się mocno. A szczególnie ktoś, z kim cię łączą więzi. duchowe więzi. Pierwszy Koryntian, 16 rozdział. Sześć, siedem. A, to już było, przepraszam. Źle przeczytałem. Drugi Tesaloniczan. Drugi Tesaloniczan. Momencik, to znajdę. Drugi Tesaloniczan. Jeden, jeden. I 3:1. Paweł i Sylwan do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu naszym Jezusie Chrystusie. Do kogo jest napisany list? Do Tesaloniczan. I w trzecim rozdziale, pierwszym wersecie Paweł pisze do nich: na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was. I abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. Co stało na przeszkodzie głoszenia Ewangelii? Ludzie źli. Źli ludzie, przeciwnicy. I Paweł mówi: módlcie się, żeby słowo się rozkrzewiało i żeby Bóg nas chronił od tych ludzi. Kogo Paweł prosi? Do kogo Paweł pisze? Do niewierzących czy do wierzących? Jak Paweł nazywa ludzi niewierzących tutaj? Zły, źli, przeciwnicy, przywrotni ludzie. Tak nazywa niewierzących. A wierzący mówi: wy się módlcie. Zobaczmy Tytusa, list do Tytusa. Trzeci rozdział, 13-14. Wypraw śpiesznie w drogę Zemasa, zakonoznawcę, i Apollosa, i dołóż starań, aby nim niczego nie brakło. A niech się i nasi uczą celować w dobrych uczynkach, aby zaspokoić palące potrzeby, żeby nie byli nieużyteczni. Żeby nie byli nieużyteczni. Niech się i nasi uczą. Ty wypraw ich w drogę, zatrusz się, żeby niczego im nie brakowało. Do kogo Paweł kieruje prośbę o pomoc? Do wierzących. Dlaczego? Jan mówi, że ci, którzy wyruszyli w imieniu Pańskim, niczego nie wzięli od pogan. Dlaczego? Bo to są przeciwnicy. Nawet jeśli chcą pomóc, to nie robią tego dla Pana. Więc oni niczego nie wzięli, wiedzieli, co robią. Bo pomoc ma nadejść od tych, którzy trwają w prawdzie, a nie tych, którzy nie trwają. Bo oni pomagają jak? W szczerości serca. To jest dobry uczynek, bo to jest przed Panem. Więc prawdziwa pomoc to jest taka, która niczego w zamian nie oczekuje. To jest pomoc wynikająca z miłości agape, nieoczekująca, że ty mi odpłacisz się tym samym. Ja ci pomogłem, a ty mi teraz odpłać. Nie. Ja ci pomogłem, bo mam pragnienie, bo cię kocham jak brata. I chcę ci pomóc. Inaczej jest z niewierzącymi. Dlatego oni nic nie przyjmieli. Nie przyjęli od pogan. Dlatego byli związani pomocą od wierzących. I Jan mówi: to jest dobry czyn, że wy tak zrobicie. Będziecie użyteczni, Paweł mówi. Zwyczajnie, będziecie użyteczni w tej sprawie. Więc to nie jest nagana, że oni nie przyjęli niczego od Boga. To jest pochwała. Pamiętajmy o tym, że pomoc to jest wierzący dla wierzących. Bo ona wtedy ma co? Czego ona jest wynikiem? miłości i posłuszeństwa Bogu. Czyli to jest dobry uczynek? On ma spowodować, że będę posłuszny Bogu, czy on jest wynikiem posłuszeństwa widzialnym? Posłuszeństwo się rodzi w sercu, a potem jest widoczne w czynie. Bo nie zawsze tak jest. Czasami są uczynki, ale one nie płyną z serca. To jest uczynek z wyrachowania. Natomiast nie w wypadku posłusznych Bogu, bo posłuszni są posłuszni na co dzień. Oni mają dobre pragnienie, błogosławią tych braci, a w czynie jest to widoczne tym, co robią. Czyli ty widzisz to, co jest w sercu. W wypadku prawdziwie wierzącego tam nie ma obłudy. I dlatego to jest pomoc, o której mówi Biblia, że to jest dobry uczynek. Tak, wiara czynna w miłości, to co mówi ja. Że to jest skutek posłuszeństwa. Dobry uczynek jest skutkiem posłuszeństwa w sercu. On ma pochwałę przed Bogiem. Nie każdy uczynek, mechanicznie wykonana ta sama czynność wcale nie musi być każda dobra. Bo jeśli ja dam biednemu pieniądze, już tak zobrazuję wam, dam biednemu pieniądze i dam, bo powoduje mną litość dla tego człowieka, tak? I tylko litość, dam mu wsparcie, nie wiem, no bo... Daję tylko taki ogólny przykład, bo zaraz ktoś powie, a lepiej nie dać pieniędzy, lepiej coś. Nie. Tylko, że jeżeli ja coś daję, to może to wynikać z potrzeby mojego serca. Po prostu szkoda mi tego człowieka i pomaga mu, tak? Ale może być również to z wyrachowania. Dlaczego? Pomagam mu, bo się dobrze z tym czuję. I fajnie mi jest. Dobry uczynek zrobiłem. Jest mi z tym dobrze. Dla kogo zrobiłeś ten dobry uczynek? Dla niego czy dla siebie? Dla siebie. Bo ty zrobiłeś to po to, żeby się dobrze czuć. Bo ty lubisz dawać prezenty, bo ty lubisz to, ty lubisz tamto, ty się tym budujesz, ty się dobrze z tym czujesz. Jesteś dowartościowany. To jest samolubstwo, to jest bałwochwalstwo, bo to jest kult siebie samego. Mechaniczna czynność jest ta sama? Tak. Ten dał i ten dał. Ten pomógł i ten pomógł. Ten zrobił to dobrze, a ten zrobił to źle. Motywacja się liczy. Więc nie zawsze czynność jest wyrazem postawy serca. Dokładnie. Więc co jest ważne? Jakie tu, zobaczcie, uczynki w kontekście listu pochwala Jan? Płynące z serca? Wynikające w czynie czy inne? Wynikające z postawy serca. Posłuszeństwa Bogu. To jest dobry uczynek. Taka pomoc jest jak najbardziej wskazana i dobra. I to jest nazwane dobrym uczynkiem. Zgadzacie się z tym? Jest to w tekście? Mamy prawo tak powiedzieć? Zobaczmy kolejną rzecz. Ósmy werset. Przyjmowanie co? Kogo? Gościnnie tych, którzy co? Wyruszyli dla imienia Pańskiego, tak? Zobaczmy Hebrajczyków 13:2. Hebrajczyków 13:2. Hebrajczyków 13:2. Od pierwszego czytam. Miłość braterska niechaj trwa. Gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście. Nie zapominajcie gościnności. Galacjan 6:10. Przecież póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Nie znaczy, że mamy tylko dom, ale przede wszystkim. To jest priorytet. Jeśli masz potrzebującego wierzącego, a pomagasz wszystkim oprócz niego, to jest, jak myślicie, zgodne z tym zaleceniem, czy nie? Niezgodne. Najpierw pomóż temu, który jest bratem, a potem, jeśli ci starczy i masz chęć, i masz potrzebę, to pomóż i nie. niewierzącemu, ale w pierwszej kolejności masz pomóc rodzinie duchowej. I tak mówi Słowo i nie ma w tym nic złego. Pierwszy Piotra 4,9. Nade wszystko od 8 czytam. Miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez... No dobra, ugoszczę cię. Słowo tak mówi. Można tak? Można. Słowo Boże na ustach jest. Ale nie o tym mówi tutaj w tym miejscu. Bez szemrania. Z radością. Żeby ten uczynek był efektem postawy serca. A jeśli coś jest nie tak, to módl się do Boga, żeby zmienił twoje nastawienie. I nie mówię tu o goszczeniu codziennie wszystkich, bo nie o to chodzi. Nie wszyscy tak mogą. Ale kiedy jest potrzeba i widzisz, że to trzeba zrobić, nie uciekaj od tego. Jeśli Bóg chce, żebyś to zrobił, nie uciekaj. Zrób to, bo to jest dobre przed Panem. Bo Pan cię wybrał, żebyś był użyteczny. Żebyś nie był bezużyteczny. Uczestniczysz w tym czymś niesamowitym. Jesteś współpracownikiem Boga. Nie masz z Nim spółki. Ale jesteś użyteczną osobą, bo Pan, jeśli nie przez ciebie ugości, to sobie znajdzie inny. Ale ciebie omija błogosławieństwo. I tak jest nie tylko z tą sprawą, z każdą inną. Wiecie, bo jak się mówi o współpracownikami Bożymi jesteśmy, to czasami jest tak, że te nasze współpracownikami to tak strasznie wysoko się wywinduje. Że współpracownikami to my spółkę z o.o. z Bogiem mamy. Tak? Wspólnicy jesteśmy. Tu nie chodzi o wspólników. Tu chodzi o to, że Pan jest, a ty masz przywilej uczestniczyć w dziele Bożym. Bo jeśli Bóg chce coś zrobić, to nie jest tak, że ty jesteś pępkiem świata. Jak przez ciebie nie zrobi, to nie zrobi w ogóle. Jak Pan chce coś zrobić, to zrobi to na pewno. Może z tobą, może z kimś innym. Tylko jeśli ty nie staniesz w tym miejscu na wysokości zadania, to po prostu ominie cię błogosławieństwo. Radość z bycia współpracownikiem Bożym. Pan sobie kogoś innego znajdzie i zrobi swoje. Bo Pan jest Bogiem. Rozumiecie sens? Żebyśmy zobaczyli, w czym uczestniczymy, kiedy robimy dobre uczynki. Że mamy wielki przywilej być uczestnikami planów Boga. Jesteśmy w dziele, jesteśmy w centrum działania Bożego, bo robimy coś, co się Panu podoba. Ale oczywiście możemy tego nie zrobić. Wtedy to centrum się przesuwa obok, a my możemy sobie tylko popatrzeć. Tak też można. Słowo Boże zachęca, żebyśmy byli uczestnikami tego. Dlaczego? Bo przyczyniamy się do rozpowszechniania prawdy. Filipian 4 rozdział, zobaczcie. Filipian 4 rozdział. XV-XVIII. A wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania Ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, który był współpracownikiem moim w dawaniu i w przyjmowaniu. Bo już do Tesaloniki raz i drugi przysłaliście dla mnie zapomogę. Nie, żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba. Mam wszystkiego pod dostatkiem. Otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. Dlaczego to jest miłe, dar ofiarny? To nie jest ofiara jakaś złożona w ramach przymierza mojżeszowego, czy jakaś ofiara w postaci ofiary w sensie złożenia czegoś na ołtarzu, tak? Takim dosłownym. Nie. Tu chodzi o ofiarę o dar miły Bogu jaką? Ano pomoc. Ta pomoc, która przesłana została Pawłowi przez braci i siostry, tak? Czym była? Miłą ofiarą przed Bogiem. Tu mówi Paweł, mówi, tu nie chodzi o pieniądze. One są, ja je dostałem, dziękuję, bo za tą pomoc ja mogę coś kupić i przeżyć, tak? Ale nie one są w centrum. W centrum jest wasze pragnienie i to, że mi pomogliście. Że to, co mi daliście, było wyrazem pomocy dla mnie. I to jest miłe przed Panem. Czyli wasza motywacja i wasze wykonanie, czyn skutkujący tą motywacją, to jest miłe przed Panem. I to jest miła wonność. To mogą być pieniądze, może być to cokolwiek innego, może to być gościna. Różne rzeczy, ale liczy się motywacja. Dlaczego to robisz? Nie co robisz, ale jeszcze ważniejsze, dlaczego to robisz? Czy rzeczywiście dla Pana, czy żeby podnieść swoje ego? Czy żeby być dobrze widzianym przed ludźmi? O, chwała Bogu, taki brat dobry. Dla kogo to robisz? Czasami to jest, słuchajcie, ważniejsze niż czyn, który za tym idzie, bo ten zła motywacja może unieważnić czyn. I para w gwizdek, mówiąc kolokwialnie. Jedenasty werset, zobaczcie. Dobry uczynek. Czym jest czynienie dobra? Z kogo jest? W kontekście listu, co to znaczy czynić dobro? Słucham was. No, jeżeli wiecie, tak? Jeszcze dobrze, inaczej to trochę ujmijcie słowa. Co to znaczy czynić dobro i to jest z Boga? No. Czynić wolę Bożą, dobrze. Co to znaczy konkretnie czynić wolę Bożą? No, ciągnę was za język. Słucham? Miłość w uczynkach. Jest dobrze, jeszcze innymi słowami.
Jak...
Tak, to czyni dobrze, ale co to jest ten dobry uczynek w kontekście tego, co przestudiowaliśmy?
No to, co do...
Jaki to jest dobry...
Dodanej okoliczności jest adekwatny, biorący z serca.
Dokładnie to. To jest kwintesencja, co brat powiedział. To jest uczynek w odpowiedniej chwili. Nie, że chcę komuś pomóc, dobra, to szukam komu pomóc. Nie o to chodzi. Bóg ci postawi na drodze osobę do pomocy. A ty masz mu w tym momencie pomóc. Ale co jest jeszcze ważniejsze, to dobry uczynek to jest ten, który płynie z serca. I widoczny jest w czynie. I to jest kwintesencja. Jeżeli wiemy, co to jest dobry uczynek, to będziemy wiedzieli, jakie to są czynienia, co to jest czynienie dobra i co się Bogu podoba. Ktoś powie, sama pomoc materialna dla biednych jest dobra. Merytury, tak dosłownie, no tak, jeżeli ja komuś dam coś, to dla niego to jest dobre, tak? Ale to ma być dobre przed Bogiem. A jeśli towarzyszy temu zła motywacja, to przed Bogiem to już dla tego człowieka jest dobre. Bo on fizycznie dostał pomoc, no. Potrzebował, dostał. Ale przed Bogiem wcale nie musi to być dobre, jeśli motywacja była niedobra. Jeśli chciałeś siebie uczcić, to niestety nie był to dobry uczynek. Ale jeśli dla Boga to zrobiłeś i płynęło to z serca, wtedy tak. Więc tu jest czynienie dobra przed Bogiem. Czyli tak jak wszyscy powiedzieliście, to jest czynienie woli Bożej, czynienie adekwatnych czynności z odpowiednią postawą serca. To, czego Bóg w danym momencie od ciebie oczekuje i do czego ty masz wewnętrzne pragnienie. To jest dobre. I teraz 15 werset, zobaczcie, co jeszcze jest dobrym pozdrowieniem. Co jest jeszcze dobre? Pozdrowienie, tak? To ja was pozdrawiam teraz od braci i sióstr z Białegostoku. Przysyłam serdeczne pozdrowienie od naszej gromady. Niech was Bóg błogosławi. Dobry uczynek? I Pan świadkiem, że robię to z radością i ze szczerego serca, a nie żeby siebie uwielbić. Pan świadkiem. Pana stawiam za świadka. I to jest to, słuchajcie. Pozdrawiać innych wierzących. Błogosławić ich, pamiętać o nich w modlitwie. To jest też dobry uczynek. Ale warunek? Serce czyste. Czyste serce przed Bogiem. Wszystko się opiera na motywacji. A Pan zna serce, słuchajcie. Pan zanim spojrzy na uczynek, to widzi, z czego on płynie. A z obfitości serca wszystko pochodzi. Dobre i złe. Przejdźmy do złych uczynków. Ich jest trochę mniej, ale... 9 werset, słuchajcie, bo fajnie jest list podzielony, wiecie? List jest podzielony tak. Od 1 do 8 i 2 ostatnie to są dobre uczynki, a od 9 do 11 to jest ten fragment taki, który mówi również o złych uczynkach. Zobaczmy 9 werset. Co jest złym uczynkiem w 9 wersecie? Co on chciał? Co ten człowiek chciał, Diotrefes? Chciał rządzić. On chciał być przywódcą. On chciał. Dobry uczynek? Spróbujmy zobaczyć, co inne fragmenty mówią na ten temat. 1 Piotra, 5 rozdział, 2-3. 1 Piotra, 5 rozdział, 2-3. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. Piotr tutaj mówi o panowaniu? O władzy? A o czym mówi? Słudzy. Nie jako panujący, wzór dla trzody. Zobaczmy kolejny fragment. Jakuba 3:1. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Bardzo często jest tak, że ten, kto chce być przywódcą, chce również mówić, żeby wszyscy go słuchali. Problem polega na tym, że za tym idzie surowszy wyrok, jeśli robisz to nie z Bożej woli. 2 Koryntian 10:12. Nie porównuje się z innymi nauczycielami, ale wspomina ich w liście do Koryntian i mówi tak. Kto zaś, bo powiadają, listy wprawdzie ważkie są i mocne, lecz jego wygląd zewnętrzny lichy, a mowa do niczego. Kto tak mówi, niech zważy, że jakimi jesteśmy w słowie przekazanym listownie pod nieobecność, takimi też będziemy i w czynie. Gdy będziemy obecni. Nie ośmielał się bowiem zaliczyć siebie do niektórych lub porównywać się z niektórymi spośród tych, którzy siebie sami zalecają. Nie mają bowiem rozumu, jeśli do siebie swoją własną miarę przykładają i siebie samych z sobą porównują. My zaś nad miarę chlubić się nie będziemy, lecz tylko w tej mierze, jaką nam Bóg wyznaczył, abyśmy mogli dotrzeć do was. Co Paweł mówi? Czego nie robić? Nie porównywać siebie z samym sobą. I nie patrzeć, nie być zapatrzonym w siebie, że ja tu jestem najlepszy, najwspanialszy. Jeżeli jesteś w Bożej woli, to będzie dobrze. Ale jeśli sam siebie wynosisz, to jesteś skończony. Chęć przywództwa jest już problemem. I ktoś powie, Słowo Boże mówi, kto o biskupstwo zabiega, tak? Dobrej pracy pragnie. Tylko, że w kontekście Słowa Bożego Nie chodzi o kogoś, kto usiadł, będę biskupem. Idę i mówię, ja chcę być biskupem, proszę mnie przegłosować. Twierdzę, że nie o tym jest mowa. Twierdzę, że to jest mowa o tym, kto wie, że ma dar, pragnie nim usługiwać, przychodzi do wierzących i oni w jednym duchu wiedzą, że to jest ta osoba. I sprawdzają jego życie. Czy ono przykłada się do tego, czy on mówi prawdę. Ale zawsze będzie to połączone z Bożą wolą i z powołaniem od Ducha Świętego, bo Duch Święty obdarza charyzmatami, a nauczanie i pasterstwo jest jednym z wielu darów. A nie efektem wyszkolenia w szkole, nie efektem ukończenia kursów przywództwa, nie efektem ukończenia szkoły wyższej zarządzania i marketingu, nie skończenia szkoły teologicznej, w której uczą, jak manipulować ludźmi. Nie. To wynika z powołania Bożego. I taki człowiek nie musi budować swojego autorytetu. Dlaczego? Bo wszyscy będą wiedzieć, to jest Boże narzędzie. Pan się nim posługuje, jego życie jest przykładem i nie będzie musiał budować swojego prestiżu, jak robił to Diotrefes, który chciał rządzić. On budował swoją pozycję w zborze. Nie będziesz musiał tego robić, bo Pan się do tego przyzna i wszyscy posłuszni nie będą kwestionować twojego starszeństwa, tak jak nie kwestionowali prezbitera Jana. Nikt tego nie kwestionował z posłusznych. Nikt nie mówi, że on się sam powołał. Problem polega na tym, że dziś nauczanie i głoszenie jest zupełnie inne w wielu miejscach. Nie mówię, że wszędzie, w wielu miejscach. Ty musisz zbudować swój autorytet. Ty musisz ludzi przekonać. Prowadź tam, gdzie jesteś. Tylko problem, jak jesteś w malinach, to prowadzisz w maliny. Ty, to co zbudujesz, będzie twoje. Ty budujesz społeczność. Ty wszystko. Ty tu, ty to. Pan Jezus był menadżerem, Pan Jezus był dobrym przywódcą, on był dyrektorem. Bierz z niego przykład w każdej dziedzinie. Gdzie to jest w Biblii? A tak się naucza, słuchajcie. Na wszystkich kursach przywództwa dla pastorów w wielu miejscach naucza się takich właśnie rzeczy. Szkolenia prowadzą ludzie niewierzący, a fachowcy od marketingu, od tworzenia wizerunku, od manipulowania ludźmi w odpowiedni sposób. Psychologii jest pełno budowania ego tych, do których mówisz, żeby on się czuł dowartościowany. Tego jest pełno, słuchajcie. Natomiast tego nie ma miejsca tu. Natomiast jak patrzymy na Diotrefesa, to może on nie skończył jakichś kursów przywództwa, tak? Wtedy chyba tego nie było, tak? Ale chodzi o jego postawę. On pragnął być przywódcą. On chciał rządzić. I czego nie robi? Nie uznaje kogo? Współpracowników. Zobaczcie 1 Koryntian 14:37. Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem albo że ma dary ducha, niech uzna, że to, co wam piszę, jest przykazaniem pańskim, a jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany. Tak więc, bracia moi, starajcie się gorliwie o dar prorokowania, językami mówić nie zabraniajcie, a wszystko niech się odbywa zgodnie i w porządku. Wszystko ma się odbywać zgodnie z darami, których Bóg udziela w danej sytuacji, danym wierzącym, a nie według tego, co tobie się wydaje. Ewangelia Jana 17:12. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu moim tych, których mi dałeś i strzegłem, i żaden z nich nie zginął oprócz syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. O kim tutaj Jan mówi? Apostoła. Nie o tych, którzy się sami powołali, ale tych, których Bóg powołał. Dziesiąty werset. To jest dobry uczynek? Dziewiątym? Nieuznanie autorytetu apostolskiego? Ktoś powie, apostołowie nie żyją. Słowo zostało. Jeśli ty nie uznajesz autorytetu Słowa Bożego, jeśli do niego dodajesz albo ujmujesz z niego, to uznajesz apostolskie nauczanie? To, co apostołowie mówili? No nie uznajesz. To nic, że oni już odeszli do Pana, ale słowo zostawili, które albo przyjmiesz, albo nie. Albo się mu przeciwstawisz, albo nie. Nic się nie zmieniło dzisiaj, mimo że apostołowie już nie żyją. Zobaczmy dziesiąty werset. Kolejny grzech. Kolejne złe postępowanie, złe uczynki. Co tu jest? Złośliwymi słowami odmowa, tak? Apostoła i wiernych Panu uczniów. Pierwsze, obmawianie złymi słowami. Drugie, czego nie robi Diotrefes? Przepraszam, Diotrefes, tak. Nie przyjmuje kogo? Jakich? I tych, którzy idą głosić słowo i którzy żyją w prawdzie. Tak? Wszystkich posłusznych. Nie przyjmuje ich sam. Mało tego. Co jeszcze jest? Zabrania tym, którzy chcą robić to. Nie dość, że sam nie chce, to innym zabrania. A jeśli to robią, to co? A którzy chcą ich przyjąć i usuwa ich ze zboru. I nie chodzi tu o wykreślenie z listy. Tak? Nie o to chodzi. Nie chodzi o żadne działania organizacyjne. Tu chodzi o to, że zgromadzeniem są ci, którzy się spotkali. I teraz ci przychodzą razem się spotkać z innymi wierzącymi, a Diotrefes mówi, nie macie wstępu. Do widzenia. I teraz powiedzcie mi, gdyby Diotrefes nie miał posłuchu, czy byłby w stanie im zabronić, jest, nie wiem, 15, wyobraźcie sobie, 15 osób. I ktoś wstaje i mówi, ktoś przychodzi, ty nie masz tu wstępu. I nie mówią, chwileczkę. Jak to nie ma? Dlaczego nie ma? Zobaczcie, że on jest w stanie to zrobić.
No mógł zastraszyć.
Czyli miał wpływ na wierzących, na posłusznych, tyle miał, że mógł ich nie wpuścić, bo oni dalej chcieli swoje robić. Ale miał wpływ na innych, nie wszyscy się temu przeciwstawiali. Więc on chciał rządzić i w pewnym sensie rządził. Czyli miał posłuch, nie był sam. Bo gdyby był sam, nie mógłby tego zrobić. Więc ludzie nieposłuszni Bogu potrafią mieć posłuch, ale na pewno nie będzie to posłuch u ludzi posłusznych. Ale u ludzi nieumocowanych w słowie, u ludzi, którzy sami mają problem z grzechem, może mieć. U ludzi nierozwiniętych duchowo, takich osesków, którzy nie znają Słowa Bożego, może ich omamić, oszukać, sprzedać im fałszywą naukę, oni to kupią. Dlaczego? Bo oni Słowa Bożego nie znają. Oni nie sprawdzają tego wszystkiego, bo ich nauczanie jest też oparte na Słowie Bożym, tylko wyrwane z kontekstu. Zestawione wersety tak, jak pasuje. Ktoś powie, jak Słowo mówi. No niekoniecznie. On cytuje Słowo, ale nie musi mówić jak Słowo. Więc po pierwsze, obmawia złymi słowy apostoła i współpracowników. Nie przyjmuje sam braci posłusznych Bogu. Zabrania innym wierzącym posłusznym Bogu przyjmowania ich, wyrzuca ich ze spotkania, jak przychodzą. I jedenasty co mówi? Co mówi o takich ludziach, jedenasty werset?
co ludzie nie widzieli pomóc.
Słuchajcie, tu jest wprost napisane, co o takich ludziach należy myśleć. Jan mówi, ktoś, kto tak robi, nie ogląda Boga. Zobaczcie, pierwszy list Jana, otwórzcie pierwszy list Jana, trzeci rozdział. Trzeci rozdział, 6-9. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest jak on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Po czym się rozróżnia dzieci Boże i dzieci diabelskie? Po tym, że jedne jak żyją? W posłuszeństwie, a drugie żyją w grzechu. Czy o Diotrefesie tutaj jest coś dobrego napisane? Że po prostu trafiło mu się, no. No raz mu się trafiło. Nie. On trwa, bo on mówi, jak ja przyjdę, to nic się nie zmieni, ja go napomnę. Czyli to jest standard w życiu Diotrefesa. Dlatego Jan, ten sam Jan tam i tu mówi, że taki człowiek nie ogląda Boga. Wnioski podsumowujące. Czym się, jakimi uczynkami charakteryzują się znający Boga? Co po pierwsze? Jakie mają motywacje?
Szczere.
Co robią? Miłują? Co dalej robią? Tak. Jak? Gościnni są, tak? Co dalej? Pragną, aby się innym dobrze powodziło? Tak. Starsi w wierze troszczą się o co? O młodych w wierze. Mają o nich troskę. Słuchajcie, to jest niesamowite, ale każdy wierzący, każdy człowiek, który usłyszał prawdziwą Ewangelię, nawrócił się do prawdziwego Jezusa, zrobił wszystko w 100% dobrze, bo Bóg na dowód tego, że on to zrobił i że to jest prawdziwa wiara, daje pieczęć Ducha Świętego. Więc jeśli ktoś otrzymał pieczęć Ducha Świętego, nie mógł się fałszywie nawrócić. Może odpaść, ale nie mógł się fałszywie nawrócić. Problem polega na tym, że taki osesek w wierze nic nie wie. Prócz tego, że go Jezus uratował. I teraz pytanie, gdzie go poprowadzą nauczyciele, na których trafi? Oczywiście możemy powiedzieć, Pan ma nad wszystkim staranie i Pan go ochroni. Nie twierdzę, że nie. Natomiast gdyby fałszywe nauczanie było, wiecie, takie nie rusza prawdziwego, to nie byłoby tylu ostrzeżeń przed fałszywymi nauczycielami. Nie byłoby tylu ostrzeżeń przed fałszywymi naukami, przed zwiedzeniem, przed odstępstwem, przed grzechem. Po co to, jak Pan ich strzeże i nic im nie grozi? No nie do końca. Dlatego nauczyciele nauczający fałszywych nauk poniosą karę za to, że zwodzili ludzi. A tu czytamy, że dobrym uczynkiem jest troska o tych młodych w wierze, żeby wzrastali w prawdzie, a nie w kłamstwie. Więc mamy troskę jedni o drugich. Tak, na ile Bóg nam udzielił daru łaski, jak mówi Słowo Boże w Rzymian. Niech każdy o sobie więcej nie myśli, niż ma od Pana. Co jeszcze robią? Zobaczcie, ostatni werset. Co robią jeszcze wierzący? Pomagają sobie nawzajem, mają szczere intencje. Pragną, aby się innym dobrze powodziło. Mają o siebie troskę nawzajem. Co jeszcze? Pozdrawiają się, tak? Pamiętają o sobie. Co jeszcze robią? Zobaczcie. 8 werset. Co jeszcze robią, przyjmując wierzących? Każdy jest ewangelistą? Dziś jest takie hasło. Głównym celem Kościoła jest idźcie, głoście. Tak mówi się często? Tak czy nie? Tak się mówi. Główny cel. Nie. Nie.
Zalecenie, jakie pan już zostawił, to uczniowie,
to jest do apostołów. Natomiast Biblia pokazuje w wielu miejscach, że są różne dary. Jeden ma dar posługiwania, tak, nauczania, drugi ma dar ewangelizowania, on idzie i głosi. Jeszcze inny jest apostołem. Bóg wyposażył ludzi w różny sposób, tak? Dał różne dary. I tu jest napisane, że ci, którzy goszczą ewangelistów, przyczyniają się do rozpowszechniania Ewangelii? Jak najbardziej. Trzeba odróżnić składanie świadectwa o Jezusie we własnym życiu, swoimi ustami, nie wstydzić się Jezusa, jak to się mówi, a czym innym jest chodzenie i głoszenie Ewangelii. Trzeba to rozdzielić. Natomiast celem każdego wierzącego jest uświęcenie, bo bez uświęcenia nikt Pana nie ujrzy. A jeśli ty będziesz żył w posłuszeństwie, to będziesz miał okazję do głoszenia Ewangelii, kiedy Pan zechce. Będziesz miał okazję do złożenia świadectwa, bo twoje życie będzie świadczyło, że cię ludzie zapytają. A jeśli Bóg uzna, że jesteś osobą, którą powołuje do głoszenia Ewangelii, będziesz ewangelistą. I będziesz robił to, co robili ci, którzy tutaj poszli. Ale nie tylko ci, którzy głoszą. Ci, którzy pomagają, również przyczyniają się do głoszenia Ewangelii. Bo głoszenie Ewangelii to nie tylko misja, jaką miał apostoł Paweł. Głoszenie Ewangelii to składanie świadectwa każdy indywidualnie. Nie jest to głoszenie Ewangelii, jak myślicie? Jest to głoszenie Ewangelii? Jest. Tak? Dzieci wychowały? Bo zawsze tacy byli, tak. I ona ich gościła. Bo zawsze byli tacy ludzie. Byli ci, którzy głosili i ci, którzy ich wspierali, przyczyniając się. Więc... Także to jest ważne, żebyśmy zrozumieli, że ciało jest jedno. Tak zgromadzenie jest ciałem, jak wszyscy są ciałem w Jezusie Chrystusie. I każdy ma swoją działkę. Każdy ma swoje dzieło do zrobienia. I to, że nie jesteś apostołem Pawłem, to nie znaczy, że pomagając w tym dziele nie przyczyniasz się do głoszenia Ewangelii. Bo przyczyniasz się. Nie wszyscy jadą na misję do Afryki. Nie wszyscy. Bo my tu jesteśmy w Polsce. Nie wszyscy chodzą od miasta do miasta głosząc Ewangelię. Nie wszyscy. Co nie oznacza, że Bóg nie stawia na naszej drodze ludzi. Ale tu mówimy o konkretnej misji. Chodzenia i głoszenia, a ci ich przyjmują. Więc po prostu należy poukładać pewne rzeczy. Rozdzielić indywidualne świadectwo od misji głoszenia Ewangelii, bo pomoc tym ludziom też jest głoszeniem Ewangelii. Ale pomoc im. Jan nazywa to współudziałem. Więc formy pomocy są różne. I nie wszyscy są ręką, nie wszyscy są okiem. To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Bo czasami Pan do czegoś powołuje, a czasami powołuje do czegoś innego. Człowiek się upiera, bo usłyszał, że musi to robić. No nie, ty masz robić to, do czego cię Bóg powołuje. Jednego do tego, drugiego do czegoś innego. A świadectwo życia jest obowiązkiem każdego. Czy ktoś może nie mówić o Jezusie, jeżeli ma radość z tego, nie dzielić się radością, ja sobie nie wyobrażam. A złe uczynki jakie są? Co chcą robić złe uczynki? Tak, powstrzymywać Boże dzieło, szkodzić ludziom, mówić na ich niekorzyść. Chęć czego? Władzy, panowania, przewodzenia wynikająca z czego? Z pobożności? Z własnego ja. To jest grzech. Zabraniać głosić Ewangelię i nie pomagać tym, którzy to robią. Zabraniać innym, nie tylko samemu. Nie. Materiał do przemyślenia. Każdy musi sobie odpowiedzieć, jakim jest uczniem Jezusa w kontekście przestudiowanego materiału. I jak jest posłuszny Słowu Bożemu w myśl nauki płynącej z trzeciego listu Jana. Nie ogólnie, w tych konkretnych rzeczach. Jak jesteś posłuszny Bogu? Na dziś skończyłem.